Chwalą Jezus Chrystus. Przyjaciele, słowo kryzys jest obecnie jednym z częściej używanych pojęć. Wystarczy przejrzeć gazetę, posłuchać radio, obejrzeć wiadomości w telewizji, by dowiedzieć się o jakimś kolejnym wydarzeniu kryzysowym. Tak więc słyszymy o kryzysie wartości, o kryzysie rodziny, o kryzysie finansów publicznych, o kryzysie terroryzmu. A przecież grecka etymologia słowa kryzys nie wskazuje na jego ujemny charakter. Czasownik ten znaczy tyle, co decydować, rozdzielać, rozstrzygać. Zaś pochodzący od niego rzeczownik to po prostu wybór i rozstrzygnięcie. Mogłoby się zatem wydawać, że słownikowe i potoczne rozumienie słowa kryzys wykluczają się wzajemnie. Tak jednak nie jest. One się uzupełniają. Bowiem każde wydarzenie kryzysowe wymaga działania poprzedzonego uświadomieniem sobie, co w danej sytuacji dla człowieka jest najkorzystniejsze. W tym kontekście warto podkreślić, że współczesne oblicze kryzysu polega na przyćmieniu wartości wyższych przez wartości niższe. Tak jakby życie człowieka sprowadzało się jedynie do przyjemności, witalności oraz użyteczności. Technika bierze w posiadanie nie tylko ludzkie ciała, ale również ludzkie dusze. Marzeniem współczesnych ludzi nie jest już zbawiony świat. Nie nawet baśniowa kraina mlekiem i miodem płynąca, ale nowy samochód, nowe mieszkanie, nowy telefon, nowe gadżety itd., itd. Zaciekawia mnie fakt, iż jako ludzkość obecnie zrozumieliśmy, że nie możemy dalej bezkarnie rozwijać naszej cywilizacji, nie chroniąc przyrody. Że musimy ponieść koszty tej ochrony, by móc dalej żyć. Ale czy my mamy świadomość konieczności ochrony ludzkiego ducha? Wydaje się, że nadszedł najwyższy czas, by upomnieć się o konieczność ochrony ludzkiego ducha. Nie możemy sprowadzić naszego myślenia tylko do rozumu instrumentalnego. Ten bowiem wie, co czym się czyni i jak osiągać techniczne cele, ale nie potrafi wskazać człowiekowi sensu ludzkiego życia. Przezwyciężenie współczesnego kryzysu możliwe jest przez powrót do doświadczenia duchowego. I właśnie o takiej sytuacji mówi cnota nadziei. Chrześcijański model nadziei opiera się na trzech filarach: odpoczynku, uważności oraz sprawczości. Spróbujmy je rozkodować. Jakiś czas temu mój przyjaciel wrócił z urlopu całkowicie roztrzęsiony i rozdrażniony. Przez kilka ostatnich lat rozkręcał własną działalność gospodarczą i, jak mówił, nie miał czasu na wypoczynek. Marzył o urlopie. W końcu udało się. Idealna pogoda, piękne widoki, ale jego myśli obsesyjnie krążyły wokół pracy. Nie mógł usiedzieć na miejscu. Nie pomagały ani wspaniałe zachody słońca, ani bogata oferta sportów wodnych, ani towarzystwo pięknej i bardzo atrakcyjnej żony. Męczył się jak potępieniec. Mimo ogromnego zmęczenia i mimo sprzyjających okoliczności nie mógł się przestawić z trybu mobilizacji na tryb wypoczynku. Doświadczył typowych objawów zaciętego przewodnika trybów. Liczy się praca i praca i praca, by mieć coraz więcej i więcej i więcej. Przecież od jutra znów ta sama harówka, a więc praca, praca, praca i praca. Syndrom zaciętego przewodnika trybów. Wobec takiego bagażu doświadczeń, który nie znam obcy, święty Paweł stawia niezwykłą alternatywę. Zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja zawieść nie może. Jakie to ma dla nas konsekwencje praktyczne? Przez 6 dni Pan Bóg stwarzał świat, a 7 dnia nie trudził się już niczym. i ten dzień uczynił świętym. Wśród różnych zasad życia Pan Bóg przekazał nam i te, że trzeba odpoczywać. Znaleźć wolny czas od zwykłej krzątaniny i od wielkich dokonań. Bóg dał nam obowiązek znajdowania spokoju. Marzymy o wolnym czasie, rzadko go jednak doświadczamy. Badania pokazują, że zaledwie co szóstej osobie starcza czasu na to, co musi zrobić. Co czwarty Polak w ogóle nie ma czasu dla siebie. Uwikłani w codzienne sprawy, tracimy perspektywę, dokąd my tak właściwie pędzimy. Prawdopodobnie większość z nas na pytanie, jaka sytuacja albo jaki stan rzeczy byłby dla nas najbardziej korzystny, odpowiedziałoby, iż nic nie robienie. To ma różne nazwy. Relaks, leżeć i marzyć, mieć wszystko z głowy. Ale wiadomo, że najświętszy ze wszystkich świętych, czyli święty spokój, szybko staje się źródłem poważnych kłopotów, bowiem tutaj panuje bardzo prosta, ale niezmiernie często zapominana zasada. Aby odpoczywać, trzeba rozumieć, co to jest odpoczynek i do czego on tak właściwie służy. Odpoczynek nie tylko pozwala nam zregenerować zasoby, odzyskać utracone siły. Nie jest wartością sam w sobie. Proszę zwrócić uwagę, że polskie słowo odpocząć zawiera w sobie inny termin. Począć. To w czasie wolnym od rutynowych zajęć często rodzi się coś nowego. Zaczyna się coś nowego. Odpoczywamy od czegoś, ale również odpoczywamy ku czemuś. Odpoczywamy od zadań, dokonań, udowadniania sobie i innym, co i ile potrafię. Zamiast tego wracamy do czegoś podstawowego. Do czego? Ciało odpoczywa i regeneruje się podczas snu, ale nasza psychika odpoczywa w czasie, który ojcowie Kościoła określali jako kontemplacja. Co się w tym czasie dzieje? Kontemplacja oznacza rozmyślanie, przyglądanie się sobie w skupieniu. Chodzi o to, aby poznać sens i znaczenie różnych zdarzeń w naszym życiu. Kontemplacja to zatrzymanie się po to, aby zapytać się i upewnić się, czy nasze decyzje i nasze działania są korzystne. Bo jak wiadomo, nie zawsze są. I z tym boryka się każdy z nas, że w oszalałej i karmiącej się pośpiechem rzeczywistości nieraz brak nam odwagi, aby się upewnić, ile w naszym życiu nagromadziło się sprzeczności. Ile nieporządku powstało za sprawą naszych głupich i nieprzemyślanych działań. I wtedy właśnie potrzebujemy oderwać się od codzienności, by móc poszukać nowych alternatyw. Gdy jesteśmy zmęczeni fizycznie, wystarczy trochę więcej snu, trochę więcej przyjemności, spotkania z osobami, które lubimy i nasze siły się odnawiają. Kiedy w grę wchodzi inne zmęczenie, znużenie sobą, rozżalenie, rozczarowanie życiem, rozczarowanie drugą osobą, potrzebny jest odpoczynek, który pozwoli nam na nowo odzyskać zgodę z samym sobą. I to jest, przyjaciele, kwintesencja cnoty nadziei. By poprzez modlitwę, zmianę trybu aktywności, nie tylko regenerować siły, lecz by zdobyć dystans wobec osób i spraw, które nas irytują i drażnią. Bowiem w ten sposób człowiek zaczyna być uważny. Jednego w szkole nie nauczono nas na pewno. Jak chronić się przed natłokiem informacji? A przydałoby się, bowiem codziennie bezkrytycznie pochłaniamy z otoczenia ogromną dawkę informacji. Według dziennika Corriere della Sera 20% młodych Włochów sprawdza swój smartfon średnio co 9 minut. 40% co 11 minut. My pewnie wcale nie jesteśmy od niej gorsi. Wszystkie te informacje zajmują pamięć operacyjną naszej świadomości, a to ma swoje konsekwencje. Jakie? Odwodzi naszą uwagę od chwili obecnej, jedynej, która jest prawdziwa i jedynej, na którą mamy wpływ. Pochłaniając bezwiednie taką dawkę informacji, marnujemy nasz mózg. Jeden z najcenniejszych darów Pana Boga, zdolny do wygenerowania wielkich teorii, koncepcji, idei, zdolny do wygenerowania bezgranicznej miłości, tylko nigdy się nie zajmie czymś tak wartościowym, jeśli będzie interesował się kolejnym romansem znanego polskiego pogodynka, nową dietą cud pani Kasi, polskiej sexy mamy. No i Państwo już wiedzą o tym dramacie, który rozgrywa się na naszych oczach, bo Grażynka z klanu znowu przytyła. Taka informacja czyni z nas głupców. Czyni z nas głupców. Podając się obróbce reklam, telenoweli, powoli, konsekwentnie zmieniamy się w emocjonalnych karłów, dla których życie mentalne nie wykracza poza rzeczy, które muszę mieć, bo dzięki nim nabywam osobowość, czy też kolejną zdradę bohatera ulubionego serialu. Życie wewnętrzne staje się wówczas cieniutkie, jak kartka papieru, na której scenariusz pisze zupełnie ktoś inny. Przeciętny Polak doskonale wie, że perfekcyjna pani domu wzięła rozwód, a teraz związała się z byłym bramkarzem reprezentacji Polski. Przeciętny Polak doskonale o tym wie, tylko nie wie, po co to wie. No kiepsko jak na możliwości naszego mózgu z jego 100 miliardami neuronów. Kiepsko. Najmocniejszą bronią przeciwko temu papkowemu spustoszeniu jest cnota nadziei rozumiana jako uważność, czyli skupienie się na życiu. I to wcale nie jest wymysł rodem z księżyca. Cała Ewangelia jest w swojej istocie taką mentalną higieną. Bóg zachęca człowieka, by ten skupił się na życiu. Gdy się dokładnie przyjrzymy temu mentalnemu jiu-jitsu, jakie opisuje Ewangelia, to wszystkie postawy i techniki, jakie proponuje Słowo Boże, możemy sprowadzić do dwóch sposobów. Uwaga poświęcana doznaniom oraz uwaga poświęcana myślom. Uważność doznań i uważność myśli. Co to oznacza w praktyce? Uważność doznań. Bracia i siostry, warto mieć w swoim życiu takie 5 minut raz w miesiącu, aby spokojnie usiąść, zrobić sobie dobrą kawę i herbatę i się zastanowić nad tym, co ja myślę, jak ja mówię i co robię. Dlaczego tak? Bo jak myśli człowiek, tak mówi. Jak mówi, tak postępuje. I zobaczyć, jakie to ma konsekwencje dla mnie i dla mojego otoczenia. To jest uważność doznań. Uważność myśli. Nie mamy wpływu na to, jakie myśli pojawiają się w naszej głowie. Nie mamy na to wpływu. Mamy wpływ na to, jakie myśli w tej głowie zostają. Kiedy myśli są zdrowe? Myśli są zdrowe, kiedy są oparte na faktach. Kiedy pomagają nam realizować nasze marzenia i cele. Kiedy pomagają nam pokonywać sytuacje konfliktowe. Kiedy pomagają nam czuć się dobrze, bez nadużywania leków i alkoholu. Jeszcze raz, bo to bardzo ważne. Myśli są zdrowe, gdy są oparte na faktach, pomagają nam osiągać nasze marzenia, nasze cele, pomagają nam rozwiązywać sytuacje konfliktowe i pomagają nam się czuć dobrze, bez nadużywania leków i alkoholu. Te myśli są zdrowe. Nadzieja, czyli świadome kształtowanie swojego życia, wymaga regularnego dociekania, systematycznego dociekania, co jest jego istotą. Tak działa nasz mózg. Jeśli tego nie robimy, to ta papka medialna, która przed chwilą was samych rozbawiła, szybko stanie się przedmiotem naszej uwagi i w naszej świadomości rozrośnie się do ogromnych rozmiarów. Uważność. Biblia takie podejście nazywa świadomym, twórczym, a nade wszystko sprawczym życiem. Sprawczość to trzeci element, na którym opiera się chrześcijańskie rozumienie nadziei. Sprawczość jest umiejętnością kształtowania swojego życia, wyrastającą zarówno z przekonania, że możemy osiągać postawione sobie cele, jak i z motywacji, by do nich dążyć. To zdolność opracowania strategii, która doprowadzi nas do realizacji naszych marzeń. niezależnie od tego, czy chcemy zmienić pracę, czy zrzucić kilka zbędnych kilogramów. Słowem, jak zmieniać swoje życie i jak podejmować mądre decyzje. Ekstremalne metamorfozy. Łabędziem być. Chcę mieć znaną twarz. To są tytuły programów telewizyjnych, w których kamera towarzyszy przemianie ludzi. Na żywo oglądamy, jak skalpel chirurga zmienia czyjąś twarz. Jak ktoś zyskuje hollywoodzki uśmiech. Jak wszczepia mu się włosy. Potem jeszcze trochę trudu, cierpień, wyrzeczeń i brzydkie kaczątka zmieniają się w łabędzie. Dostają nowe życie. Czy jednak aby rzeczywiście? Obecnie wiele osób ma obsesję na punkcie atrakcyjnego wyglądu, a nie na punkcie tego, aby być kulturalnym, inteligentnym, oczytanym, kompetentnym. Dlaczego? Doskonale wyjaśnia to stary kawał z Jasiem w roli głównej. Kolega pyta Jasia, słuchaj, wolałbyś być głupi czy łysy? To no wiadomo, że głupi. Jasiu, ale co ty mówisz? A widzisz, bo głupota w przeciwieństwie do łysiny nie od razu rzuca się w oczy. Głupota w przeciwieństwie do łysiny nie od razu rzuca się w oczy. Nasza kultura nie lansuje ukrytych wartości. Cierpliwość, odpowiedzialność, rzetelność nie są medialne. Dziś liczy się to, co jest barwne. Żeby trafić na pierwsze strony gazet, nie trzeba być kompetentnym, inteligentnym, ale atrakcyjny wygląd i pusta gadanina są niezbędne. I w takim kontekście pojawia się cnota nadziei, poprzez którą Bóg zachęca człowieka, by ten zmieniał swoje życie. Ale tu nie chodzi o jakiś lifting zewnętrzny. Tu chodzi o przemianę swojego życia. Mój przyjaciel, nadzieja polskiej mikrobiologii, potrafi długimi godzinami opowiadać o najnowszych odkryciach w swojej dziedzinie. I prawie każdy wywód kończy tak samo. Jeśli jest we wszechświecie coś stałego oprócz Pana Boga, to jest tym zmienność. Czy prawo powszechnej zmienności dotyczy także nas? Co to znaczy zmienić siebie? Zastanawiałem się, jak najlepiej byłoby spojrzeć na to zagadnienie. Z punktu widzenia jakiejś teorii? W kontekście dorobku psychologii, psychoterapii? A może należałoby nawiązać do licznych podręczników radzących, jak osiągnąć szczęście, zarobić pieniądze i nauczyć się języka angielskiego w jeden miesiąc? Żadna z tych propozycji nie wydaje mi się atrakcyjna. Proponuję, abyśmy na ten problem popatrzyli z perspektywy Jezusa Chrystusa. Jak On konstruował swoje własne decyzje. Jak Bóg, który stał się człowiekiem, podejmował te decyzje. Co to znaczy zmienić swoje życie? Na jakich zmianach warto koncentrować swoją uwagę? W pewnym sensie niemal wszyscy każdego dnia doświadczamy wielu wydarzeń, które mogą prowokować zmianę. Każda nowa informacja, nowe doświadczenie może prowadzić do zmiany naszego sposobu myślenia i funkcjonowania w otoczeniu, w którym żyjemy. Nie o takich jednak zmianach myślimy, gdy pytamy, co to znaczy zmienić swoje życie. Chodzi nam raczej o świadomą decyzję uporania się z naszymi wadami, z naszym grzechem, o świadomą decyzję pokonania szeregu postaw, które utrudniają nasze życie. Co to znaczy zmienić samego siebie? Nikt nie ma łatwej i gotowej recepty, lecz aby zmiana mogła się pojawić, potrzebne są pewne elementy, pewne kroki. Oto one. Aby je lepiej zrozumieć, na początek zagadka. Na belce siedzi 5 żab. 2 zdecydowały się zeskoczyć. Ile żab pozostało na belce? Jeśli przyjaciele ktoś z was pomyślał, że 3, to najprawdopodobniej się pomylił, bowiem istnieje zasadnicza różnica pomiędzy podjęciem decyzji o zrobieniu czegoś, a faktycznym działaniem. Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy podjęciem decyzji o zrobieniu czegoś, a faktycznym działaniem. Każdego dnia podejmujemy szereg decyzji. Chcemy się zmieniać, być lepsi, mądrzejsi, bardziej uważni, ale niestety los naszych własnych obietnic i decyzji z lat minionych dowodzi niezbicie, iż w większości przypadków były one jak obiecanki cacanki. Zatem jak sobie obiecywać, by słowa dotrzymać? jaka jest ta właściwa droga od postanowienia do spełnienia, od zamierzeń do prawdziwej zmiany. Ewangelia uczy, iż deklaracje dotyczące zmiany naszego życia są trojakiego rodzaju. Pierwsze mają charakter pobożnego życzenia. Chciałabym schudnąć, chciałbym osiągnąć karierę, byłoby doskonale, gdybym zdobył dobrze wynagradzaną pracę. W tej wersji postanowień odpowiadamy sobie tylko na jedno pytanie. Co chcę, aby było? I nic więcej. Żadnej myśli nad tym, jak to osiągnąć. Żadnej refleksji nad tym, w co należałoby zainwestować kapitał swoich talentów i umiejętności. Odpowiadam na pytanie tylko, co chcę, aby było. I taka postawa pełni rolę zapchaj dziury. No bo przecież mam jakiś pomysł na swoje życie. No więcej, kapitał moich propozycji jest całkiem pokaźny. Ale takie zamiary dotyczące zmiany swojego życia nie muszą być wytyczną jakiegokolwiek działania. Są po prostu iluzją. Gorzej, wyrafinowaną formą oszukiwania samego siebie. Drugi rodzaj deklaracji jest bardziej zaawansowany, a wyraża się w sformułowaniu zamierzam to zrobić. To znaczy wiem, co mnie interesuje, mam wyobrażenie, jak to zrobić, tylko nie jestem pewien, kiedy mam to zrobić. Być może w marcu nie uda mi się tego osiągnąć, ale w kwietniu na pewno to zrobię. I to są klasyczne przypadki naszych własnych decyzji. Co tydzień, co miesiąc, co rok podejmowanych, ale nigdy niezrealizowanych, bo już wiecie, ich czas nie nadszedł. Istnieje trzeci wariant, najbardziej kompletny, który kształtował działanie Jezusa Chrystusa. Jezus odpowiadał sobie na trzy pytania. Co chce zrobić? Jak chce to zrobić? I kiedy chce to zrobić? Słowem, zrobię to, a nie coś innego. Zrobię to w ten, a nie inny sposób i zrobię to w czasie. Od, do. I dopiero ta sekwencja jest dla człowieka punktem oparcia, aby ta zmiana stała się realna i rzeczywista. Odpoczynek, uważność i sprawczość. Tak człowiek odkrywa, że w każdym z nas jest bardzo dużo dobra. Trzeba tylko umieć go poszukać, umieć po nie sięgnąć i właściwie wykorzystać. I tak życie staje się lepsze. Niedoskonalsze, ale po prostu lepsze. Zosie Samosie, czyli na czym polega zjawisko jajizmu? Jakie skutki wynikają dla nas z zaufania? Czy konflikt może być dla nas nową możliwością? O tym wszystkim za tydzień. Cnota miłości. Zapraszam serdecznie. Amen.